Cześć, witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Dzisiaj opracowałam dla Was przedziwną i przerażającą sprawę Ukrainki Olgi Cwik. To, co ją spotkało, wręcz nie mieści się w głowie i zdecydowanie mogłoby być inspiracją dla twórców thrillerów. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły tej historii, to zapraszam Was do oglądania. Na początku musimy przenieść się do Stanów Zjednoczonych do 2016 roku. Tam, w Forest Hills, w centralnej części Queens, dzielnicy Nowego Jorku, mieszkała Olga Cwik, 35-letnia kosmetyczka specjalizująca się w przedłużaniu rzęs. Olga imigrowała do Stanów Zjednoczonych z Ukrainy kilka lat wcześniej i znalazła pracę w jednym z salonów piękności. Kobieta była bardzo sympatyczna i dokładna w pracy, dzięki czemu szybko udało jej się zgromadzić grono wiernych klientek. Jedną z nich była Wiktoria Nasyrowa. Kobiety miały ze sobą wiele wspólnego. Obie emigrowały z ojczyzny. Wiktoria była Rosjanką i pochodziła z miasta Armawir w kraju krasnodarskim w Rosji, zanim przeniosła się do USA w 2014 roku. W Stanach pracowała jako domina i pozyskiwała klientów dzięki reklamowaniu swoich usług online. Wiktoria i Olga były fizycznie łudząco do siebie podobne, a do tego z łatwością mogły się porozumiewać po rosyjsku. Ich relacja w ciągu 6 miesięcy regularnych wizyt Wiktorii w salonie stała się wręcz przyjacielska. 28 sierpnia 2016 roku Wiktoria zadzwoniła do Olgi, prosząc o pilną wizytę przed wyjazdem na wakacje do Meksyku. Poprzedni zestaw rzęs wymagał poprawek, a co zrozumiałe, Wiktoria chciała wyglądać jak najlepiej na wakacjach. Olga dbała o swoje stałe klientki najlepiej jak potrafiła, jednak akurat tego dnia nie miała dyżuru w salonie i musiała powiedzieć koleżance, że niestety nie będzie w stanie jej pomóc. Wiktoria była jednak nieugięta. Bardzo zależało jej na poprawce i ubłagała Olgę, żeby jednak się spotkały. Kosmetyczka zaprosiła ją do swojego mieszkania. Wiktoria nie kryła swojej wdzięczności i w ramach odwdzięczenia się postanowiła przynieść ciasto. Sernik z lokalnej, znanej cukierni. Po poprawieniu rzęs kobiety usiadły na krótką pogawędkę. Wiktoria zjadła wtedy 2 kawałki ciasta, a Olga 1. W pewnym momencie Cwik gorzej się poczuła i była wyjątkowo zmęczona. Przeprosiła koleżankę i musiała się położyć. Zaczęła mieć nudności. Wiktoria wydawała się zaniepokojona i zapewniła Olgę, żeby się nie przejmowała i w razie czego ona wszystko posprząta. Gdy Wiktoria poszła po ręczniki papierowe, stan Olgi jeszcze bardziej się pogorszył, aż w pewnym momencie straciła przytomność. Następnego dnia siostra Olgi, Irina Kozaczenko, zaniepokojona brakiem kontaktu z siostrą, postanowiła pojechać do jej mieszkania w Forest Hills. To, co tam zastała, potwierdziło jej najgorsze przypuszczenia. Olga leżała nieprzytomna na łóżku. Miała na sobie ozdobną biżuterię, a wokół panował bałagan, wśród którego w oczy rzuciły się liczne porozrzucane tabletki. Uwagę zwróciła także wysoka temperatura panująca w pomieszczeniu. Grzejniki były ustawione na maksymalną moc i prawie nie dało się tam wytrzymać. Wszystko wskazywało na to, że 35-latka próbowała odebrać sobie życie. Na miejsce natychmiast wezwane zostało pogotowie i okazało się, że stan kobiety jest krytyczny. Personel szpitala musiał działać bardzo szybko, żeby uratować jej życie. Od razu zlecono również wykonanie badań krwi i moczu, ale o dziwo żadne z nich nie wykazały obecności toksycznych substancji. Kobieta przez 30 minut pozostawała w stanie śpiączki i okazało się, że brakowało jej dosłownie kilkunastu, może kilkudziesięciu minut i doświadczyłaby zawału serca, który w połączeniu z pozostałymi objawami zatrucia z pewnością doprowadziłby do jej śmierci. Lekarzom cudem udało się ustabilizować jej stan i po kilku dniach Olga zaczęła wracać do zdrowia. Wciąż jednak nie odzyskała pełni sił. Doświadczała halucynacji i miała trudności z utrzymaniem równowagi oraz co jakiś czas traciła przytomność. Do tej pory Olga nie była na tyle świadoma, żeby móc powiedzieć, co ją spotkało. W miarę jak odzyskiwała przytomność i pamięć, wyglądało na to, że nie wiedziała, jak znalazła się w tym stanie. nie przyznawała się do dokonania próby samobójczej i też jej bliscy i znajomi jednoznacznie twierdzili, że nie miałoby powodu, żeby odbierać sobie życie. Oczywiście trzeba pamiętać, że często wewnętrzne zmagania pozostają niezauważone nawet przez najbliższe osoby i ich zeznania nie były wyznacznikiem faktycznego stanu psychicznego Olgi. Ale tak jak wspomniałam, ona sama również twierdziła, że nie chciała popełnić samobójstwa. Miały kolejne dni i z każdą chwilą kobieta coraz bardziej odzyskiwała siły, zwłaszcza, że miała dużo wsparcia ze strony nie tylko lekarzy, ale także przyjaciół, współpracowników i siostry. Wraz z odzyskiwaniem świadomości Olga zaczęła jednak zwracać również uwagę na coraz więcej niepokojących szczegółów. Z jej mieszkania zniknęło wiele wartościowych przedmiotów i co chwilę odkrywała, że kolejne rzeczy jakby rozpłynęły się w powietrzu. Wydawało się, że gdy była nieprzytomna, ktoś musiał zabrać je i jej siostra Irina zaczęła obawiać się, że w tym, co spotkało jej siostrę, miały swój udział osoby trzecie. Powiadomiono o tym policję i sprawą zajął się detektyw Kevin Rogers. Ustalił, że wśród brakujących przedmiotów znalazł się jej paszport, dokumenty potwierdzające jej przyjazd do Stanów Zjednoczonych i pozwolenie na pracę. Zniknęła także gotówka w kwocie 4000 dolarów i kosztowności, biżuteria, zegarki i torebki. Olga zeznała, że ostatnie co pamięta, zanim straciła przytomność i ocknęła się już w szpitalu, była wizyta jej zaufanej klientki Wiktorii. W pewnym momencie źle się poczuła i straciła przytomność. Nie miała pojęcia, co wydarzyło się później i kiedy klientka opuściła mieszkanie. Detektyw nie do końca wierzył w tę wersję wydarzeń. Gdy Olga została znaleziona, wokół było mnóstwo tabletek. Podejrzewał, że kobieta nie chce przyznać, że chciała odebrać sobie życie albo że miała problem z uzależnieniem. Postanowił jednak zachować otwarty umysł i dokładnie przeszukać mieszkanie. W koszu na śmieci trafił na opakowanie po serniku i Olga przyznała, że była to ostatnia rzecz, jaką jadła przed utratą przytomności. Detektyw Rogers, wciąż pełny wątpliwości, postanowił oddać pudełko do analizy, choć nie chciało mu się wierzyć, że zatrucie mogło być spowodowane przez ciasto, a nie dziesiątki leków, które leżały wokół łóżka w sypialni. Rogers postanowił także odszukać i przesłuchać 40-letnią Wiktorię Nasyrową, która na tamten moment była ostatnią znaną osobą, która widziała się z ofiarą. Okazało się to jednak trudniejsze niż się spodziewał. Kobiety nie było w jej miejscu zamieszkania, nie odbierała telefonu i nikt nie wiedział, gdzie się znajduje. W międzyczasie laboratorium dostarczyło wyniki analizy opakowania po cieście i w resztkach znaleziono ślad rosyjskiego środka uspokajającego i nasennego o nazwie fenazepam. Jest to środek z grupy leków benzodiazepinowych wyprodukowany w 1974 roku w ZSRR i do dziś dostępny w byłych krajach Związku Radzieckiego. Niegdyś można było dostać go także w Polsce, a dziś dostępne są jedynie jego słabsze wersje. Podczas badania Olgi, gdy po raz pierwszy trafiła do szpitala, nie wykryto tego środka w jej organizmie, ponieważ jest to lek niedostępny w Stanach Zjednoczonych i po prostu żadne testy nie są nastawione na jego wykrywanie. Jednak objawy, których doświadczała kobieta, były zgodne z przyjęciem zbyt dużej dawki właśnie tego specyfiku. Warto również dodać, że działanie fenazepamu nasila się w wysokich temperaturach, a tak jak wspomniałam wcześniej, w pokoju, w którym znaleziono Olgę, było wyjątkowo gorąco. Zapewne osoba, która podała jej ten środek, wiedziała o tym i specjalnie podkręciła grzejniki. Na opakowaniu po cieście zabezpieczono odciski palców nieleżące do ofiary. Zakładano, że najprawdopodobniej należą właśnie do Wiktorii, jednak żeby to potwierdzić, konieczne było odnalezienie kobiety, a ta po prostu rozpłynęła się w powietrzu. Rozpoczęto intensywne poszukiwania. Gdy informacje o tym, co spotkało Olgę, pojawiły się w mediach, na policję zgłosił się świadek. Jeden z sąsiadów twierdził, że widział Wiktorię, jak kilkukrotnie wchodziła i wychodziła z mieszkania ofiary. Rozmawiał z nią nawet i przyznała, że Olga źle się czuje, jednak zapewniła, że wszystko jest pod kontrolą. Tak jak wspomniałam wcześniej, Wiktoria przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych w 2014 roku, jednak powodem nie była praca czy chęć przygody. Okazało się, że w swojej ojczystej Rosji miała problemy z prawem, przed którymi musiała uciekać. 5 października 2014 roku 54-letnia sąsiadka Wiktorii, Ala Aleksenko, zaginęła. Razem z kobietą zniknęły także pieniądze, które Ala otrzymała za sprzedaż mieszkania swojej matki oraz jej biżuteria i inne kosztowności. Córka Ali, Nadia, otrzymała później kilka SMS-ów, podobno napisanych przez mamę, w których kobieta prosiła bliskich, żeby jej nie szukali, ponieważ wyjechała i jest szczęśliwa. Dziewczyna nie uwierzyła, że autorką tych wiadomości była jej mama, ponieważ po pierwsze 54-latka nie miała powodu, żeby porzucać dotychczasowe życie, a dodatkowo, jeszcze przed zaginięciem, Nadia otrzymała już inną wiadomość z ostrzeżeniem. Wtedy anonimowy autor powiedział, że Ali grozi ogromne niebezpieczeństwo, ponieważ jej sąsiadka chce odebrać jej pieniądze. Możliwe, że Wiktoria podzieliła się swoim złowrogim planem z kimś ze swojego otoczenia, kto później chciał ostrzec ofiarę, ale niestety nie udało się zapobiec tragedii. W wiadomości nie podano nazwiska tego potencjalnego napastnika, jednak można było domyślać się, że chodziło właśnie o Wiktorię Nasyrową. Dodatkowo kobieta była ostatnią osobą, z którą zaginiona rozmawiała przez telefon chwilę przed swoim zniknięciem. Do całej tej sytuacji doszło również niedługo przed emigracją Wiktorii do Stanów Zjednoczonych. Przyjmuje się, że kobieta dowiedziała się o pieniądzach. Był to odpowiednik ponad 200 tysięcy złotych i postanowiła pozbyć się sąsiadki, zabrać pieniądze i wyjechać z kraju, uciekając przed wymiarem sprawiedliwości. Miesiąc po zaginięciu w sprawie nastąpił przełom. Niestety, był to przełom, którego wszyscy się obawiali. Częściowe szczątki Ali Aleksenko zostały odnalezione. Brakowało jej nóg i jednej ręki, a autopsja wykazała, że sprawca najprawdopodobniej próbował zatrzeć ślady, podpalając zwłoki. Podczas śledztwa policja postanowiła przejrzeć nagrania z ulicznego monitoringu z dnia zaginięcia Ali i ku swojemu przerażeniu zauważyli samochód Wiktorii, ją za kierownicą oraz postać na siedzeniu pasażera. Choć jakość nagrania nie była wystarczająco dobra, żeby zobaczyć każdy szczegół, to stało się jasne, że była to Ala Aleksenko i podczas tej podróży już nie żyła. Wiktoria w obliczu przytłaczających dowodów miała zostać aresztowana i oskarżona o morderstwo, jednak okazało się, że zdążyła już uciec z kraju. Najpierw do Meksyku, a następnie, korzystając z fałszywych dokumentów, do Stanów Zjednoczonych. Interpol wydał międzynarodowy nakaz aresztowania, jednak kobieta mogła być dosłownie wszędzie. Mogła zmienić tożsamość i wygląd i szanse na odnalezienie jej były bliskie zeru. I faktycznie, Wiktoria żyła inkognito przez następne 2 lata i pewnie pozostałoby tak znacznie dłużej, gdyby nie dokonała kolejnej zbrodni. W miarę rozwoju śledztwa na jaw zaczęły wychodzić kolejne niepokojące fakty na temat życia Wiktorii. Policja zrozumiała, jak bardzo niebezpieczna kobieta była dla osób w swoim otoczeniu. Okazało się m.in., że już podczas pobytu w Nowym Jorku na rosyjskiej aplikacji randkowej poznała 54-letniego Rubena Borukowa i postanowili umówić się na spotkanie. Nasyrowa zaprosiła go do swojego mieszkania i ugotowała mu obiad. W pewnym momencie jednak, podczas tego posiłku, 54-latek stracił przytomność. Odzyskał świadomość dopiero 3 dni później i nie miał wątpliwości, że został odurzony. Zorientował się również, że nowo poznana kobieta okradła go i przez cały ten czas używała jego karty płatniczej. Ruben trafił do szpitala po tym, jak jego współpracownicy zobaczyli go w towarzystwie Wiktorii i wydawał się być w bardzo złym stanie. Kobieta tłumaczyła, że mężczyzna po prostu za dużo wypił, jednak jego wygląd był niepokojący i postanowiono zadzwonić po pogotowie. pełnię sił Ruben odzyskał dopiero po kilku tygodniach i był w stanie zeznawać przeciwko Wiktorii. Jednak wtedy kobieta już dawno zdążyła uciec i ukrywać się pod fałszywą tożsamością. Ostatnią znaną ofiarą Wiktorii miał być pies rasy Beagle należący do jednego z jej byłych partnerów. Piesek miał na imię Joey i zdaniem swojego właściciela został otruty przez naserową, ponieważ uważała, że mężczyzna poświęca psu za dużo uwagi. Na przestrzeni miesięcy, gdy sprawa Olgi Cwyk stawała się głośna w kraju i na świecie, zaczęli zgłaszać się kolejni mężczyźni, którzy podobnie jak Ruben uważali, że Wiktoria podała im truciznę. Jednak żaden z tych przypadków nie został oficjalnie potwierdzony. Ostatecznie do zguby Wiktorii doprowadziła jej próżność. Nawet podczas ukrywania się przed policją wciąż wstawiała zdjęcia na media społecznościowe i dzięki temu prywatny detektyw wynajęty przez Nadię, czyli pierwszą znaną ofiarę Wiktorii, był w stanie dzięki odbiciom w okularach przeciwsłonecznych ustalić, jakim samochodem aktualnie poruszała się poszukiwana oraz w końcu ustalić jej dokładny adres. Dzięki temu 20 marca 2017 roku Naserowa została aresztowana. W jej mieszkaniu znaleziono dokumenty należące do Olgi Cwyk. Bez wątpienia planowała użyć ich jako swoich, korzystając z ich fizycznego podobieństwa. Okres ważności wizy Wiktorii wkrótce miał dobiec końca, a ze względu na to, że była teraz poszukiwana międzynarodowym nakazem aresztowania oraz ze względu na przestępstwa, których dokonała na terenie Stanów Zjednoczonych, absolutnie nie miała szans na legalne przedłużenie swojego pobytu. Dlatego właśnie musiała w jakiś sposób zdobyć fałszywe dokumenty. Oczywiście została przesłuchana, jednak nie przyznawała się do winy. Twierdziła, że faktycznie spotkała się z Olgą, ale gdy wychodziła, kosmetyczka wciąż była cała i zdrowa. Jedynie skarżyła się na ból brzucha spowodowany zatruciem pokarmowym. 15 lutego 2018 roku Naserowa po raz pierwszy stanęła przed sądem w sprawie usiłowania zabójstwa, do którego wciąż, mimo ogromu zgromadzonych dowodów, nie przyznawała się. Proces musiał zostać przesunięty ze względu na pandemię i do sprawy powrócono w tym roku, 2023. Linią obrony, jaką wybrali adwokaci oskarżonej, było to, że Wiktoria ma syna z niepełnosprawnością, który wymaga jej opieki. Apelowano o wyrozumiałość i empatię wobec oskarżonej, podczas gdy wzór zachowań Wiktorii, powtarzających się na przestrzeni lat, wykazywał, że ona sama nie miała w sobie nawet krzty empatii i litości dla ofiar i była gotowa dosłownie iść po trupach do celu. Sama oskarżona nie przemawiała podczas rozprawy, ale poza salą sądową bardzo chętnie dzieliła się przemyśleniami, zwłaszcza ze swoimi współwięźniarkami. Postępowanie dotyczyło wyłącznie sprawy usiłowania zabójstwa Olgi i nie badano przypadku Ali Aleksenko, ponieważ do tego zabójstwa doszło poza terenem Stanów Zjednoczonych. Olga stanęła przed ogromnym wyzwaniem zeznawania przeciwko swojej oprawczyni i przywoływania traum, patrząc jej prosto w oczy w sądzie. Dodatkowo środek, którym została udurzona, był tak silny, że nie miała żadnych wspomnień z dni następujących po otruciu. Miała tylko jeden niewielki przebłysk pamięci, w którym widziała, jak Wiktoria karmi ją zupą. Przypomniała sobie również, że gdy w końcu trafiła do szpitala i odzyskała odrobinę świadomości, to wydawało jej się, że nie żyje. I że personel szpitala w białych strojach to albo anioły, albo kosmici. Nie miała jednak wątpliwości, że to właśnie Wiktoria stoi za jej krzywdą. W wywiadzie przyznała również, że jest w szoku, z jaką łatwością Rosjanka tego dokonała. Z zimną krwią, wyłącznie dla własnych korzyści i z absolutnym brakiem szacunku dla życia drugiego człowieka. Niestety, koszmar Olgi nie skończył się wraz z otrzeźwieniem po ataku i opuszczeniem szpitala. Zmagała się z długotrwałymi skutkami traumy, takimi jak głęboka depresja, bezsenność i ciągłe uczucie strachu. Przez długie lata nie była w stanie nikomu zaufać. Ostatecznie Wiktoria Nasyrowa została uznana za winną i otrzymała karę 21 lat pozbawienia wolności. Maksymalny wymiar kary w tym przypadku wynosił 25 lat. Przyjmuje się, że po odbyciu wyroku, czyli spędzeniu przynajmniej kilkunastu lat za kratami, kobieta zostanie deportowana do Rosji i tam ponownie stanie przed sądem, tym razem za zabójstwo Ali Aleksenko. Nadia, córka ofiary, powiedziała w wywiadzie, że jest zadowolona z tego, że zabójczyni jej mamy przebywa w więzieniu, ale ma też nadzieję, że Wiktoria kiedyś odpowie za wszystkie swoje czyny. I to jest już koniec tej sprawy. Trudno uwierzyć, że jedna kobieta była w stanie wyrządzić tak wiele zła. Jednym z pozytywnych aspektów tej historii jest to, że Oldze na szczęście udało się przeżyć, mimo że była dosłownie o krok od śmierci. Dajcie mi znać w komentarzach, czy słyszeliście wcześniej o tej sprawie. Jeśli też macie jakieś przemyślenia na ten temat, również napiszcie je. Oraz jeśli macie propozycje, o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii lub miniserii o sektach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!